Cześć, witajcie w 246 odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy oraz Wrocławia. Mówią do was Mateusz Żarkowski, burza na horyzoncie twoich upalnych dni.
I Konrad Okoński, przedwakacyjnie.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, mrożona kawa,
gorące jabłko,
Piteusz, a także newsy. To tak na zaś.
Kradnij z pasją.
W bananach znów.
Jonasz 2021.
Black Mirror po chińsku.
Cyfrowi celebryci.
A także kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny i after show.
Tak. Chyba nie będzie kącika robotycznego, wycofuję się z tego. Czasami znajduję takie informacje, które są trochę technologiczne albo takie trochę dystopijne i teoretycznie wykorzystują jakąś technologię używaną w robotach, ale mam wrażenie, że w kąciku robotycznym powinny być roboty. Na przykład moje nowe hobby składania plastikowych robotów mogłoby być w kąciku robotycznym. Może czekaj, może powinienem go przywrócić.
Widzisz, to jest ten problem, że wyrośliśmy z kącika robotycznego. Był to moment, kiedy można było pogadać sobie, był moment, kiedy można było o tym pogadać, ale roboty nie przeszły do... Nie przeszły dalej tej historii.
Mateusz, czy jeśli masz mecha, do którego wsiadasz i go sterujesz, to jest robot? To nie jest robot, bo nie jest autonomiczny.
Nie jest to autonomiczny robot. Ale... Jest to robot jakiś.
Ale jest to nieautonomiczny robot.
W jakimś sensie, nie?
Jest to robot bojowy.
W sensie i tak taką samą technologię wykorzystujesz, nie? Nieważne skąd płynie sterowanie, no to w jakimś sensie tak, nie? Dużo robotów jest, wiesz, no większość robotów jest nieautonomiczna, jest zdalna.
No...
Wszystkie roboty, które rozbrajają bomby, nie są autonomiczne, nie? Są sterowane przez kogoś.
To nie jest tak, że masz rumbę i mówisz jej, rumba, zdetonuj bombę i ona jedzie i robi to?
Tak, wjeżdża i czyści bombę takim swoim małym tym.
No bo bomba to jest urządzenie. Kto inny będzie, kto lepiej będzie wiedział, jak zaaktywować urządzenie niż inne urządzenie?
To jest rasistowskie.
Nie, no przecież twój zna swego.
Miałem znajomego robota.
Wypuść złodzieja, żeby złapać złodzieja.
Było coś takiego, że... Co to było? W Afryce?
Każdy serial ma jeden taki odcinek.
Małpy jakieś łapali na miód czy coś takiego, że ona wchodziła, łapała miód w czy coś takiego w drzewie i nie mogła wyciągnąć ręki i koleś podchodził, bo nie chciał, mogła puścić i koleś podchodził i tą małpę jakoś tam oznaczał czy coś takiego i patrzył, gdzie ona ucieknie, bo wróci do stada i chyba w ten sposób znajdowali wodę.
Safe house'y tak znajdowali.
I chyba w ten sposób znajdowali wodę, albo coś takiego. Jestem, tak mam to jak przez mgłę po prostu.
A nie możesz po prostu iść za małpą i znajdziesz wodę?
Nie, bo nie, ona musi podejść, nie wiesz, gdzie one się ukrywają. Aha. O, to jest to.
How to fool a baboon into showing you where to find water.
O tak, to jest dokładnie to.
Dobra, czekaj, czyli jaki jest proces?
Proces jest taki, że dajesz coś fajnego babunowi.
Tak.
On wkłada rękę gdzieś do dziury. Tak, no i ten babun wkłada rękę do dziury, nie może wyciągnąć. No i on łapie go na smycz i wypuszcza. I idzie w ten sposób.
Aha, czyli po prostu idziesz za babunem na smyczy.
Tak wygląda na to.
Mechanizm dawania mu czegoś fajnego to jest po prostu mechanizm łapania go na smycz. W ten sposób zbliżasz się do babuna.
Tak. I znajdują w ten sposób gdzie źródło wody, na przykład w jakimś... No generalnie możesz też to samo zrobić z ludźmi, nie?
Tak, właśnie myślałem, czy możesz złapać
studenta. Pozbawiasz je wody, spuszczasz ze smyczy i ludzie szukają wody.
Nie wiem, a czy możesz złapać studenta i iść za nim, żeby zobaczyć, gdzie jest smaczne ta grasa w okolicy?
Gdzie jest darmowe jedzenie na jakiejś konferencji albo coś takiego. Możesz złapać studenta PhD.
Możesz złapać studenta ASP i dowiedzieć się, gdzie jest wernisaż z darmowym winem. O, Jezus, dobra. Ale tak, właśnie, to co mówiłem wcześniej, zacząłem składać plastikowe roboty z plastiku. Jeśli poruszałeś się po naszym Discordzie czasem, to wiesz, że Dave uprawia taki sport. Masz takie modele, które nazywają się Gunpla. I to są modele robotów Gundamów z anime. Wyglądają, znaczy, składasz ich z takich plastikowych części jak samoloty do sklejania, tylko nie musisz ich sklejać.
Nice.
And moving on!
Koniec? Myślałem, że mi powiesz coś więcej.
Mogę ci powiedzieć
przygotowujesz
więcej.
Przygotowujesz się na syna w ten sposób.
Wiesz, że trochę tak?
Z zabawkami.
Bo teraz jakby te modele są zajebiste i ładne, ładnie wyglądają na półce. I akurat jak ryś dorośnie na tyle, żeby się nimi bawić, to już się nimi znudzę i będę mógł je rozjebać. Będę musiał je trochę podkleić, bo te modele są... Jakby możesz je rozłożyć z powrotem na części. I... Ta możliwość jest trochę zbyt łatwa, w sensie czasami te części odpadają w trakcie, kiedy go ustawiasz.
Ej,
ale wyglądają dojebanie, muszę ci pokazać zdjęcie.
Dawaj, pokaż mi.
I... O kurwa, zepsułem. Widzisz, właśnie odpadł mi kawałek skrzydła.
Damy, to trochę smutno.
Stwierdziłem, że muszę spróbować tego hobby, bo w internecie trochę widziałem o nim informacje w internecie. Także mam teraz 3 roboty już. Ale tak bywa czasem. Czasami musisz wgryźć się mocniej, żeby wiedzieć, czy ci się podoba hobby. Muszę zrobić zdjęcie w jakiś atrakcyjny sposób. Opowiedz mi o mrożonej kawie w tym czasie.
A, moja rozkmina jest taka. Jest kawa, nie? No i teraz kawa może być taką, jak zrobisz kawę, ją zostawisz, no to ona jest takiej temperaturze pokojowej. No i nie jest to dobra kawa. Kawa jest dobra, kiedy jest bardzo ciepła. Albo kiedy wpierdolisz kostki do niej i jest wtedy mrożoną kawą i wtedy jest dobra znowu. Więc jest jakiś taki, jest jakaś taka funkcja niedobrości kawy, która jest, ma jakiś idealny punkt w temperaturze pokojowej, powiedzmy. Kiedy pijesz kawę i mówisz, to nie jest dobra kawa, ale jeśli tylko ją podgrzejesz albo zmrozisz, to jest lepsza.
Tak, jest pewne uncanny valley przy kawie, gdzie jest niesmaczna w środkowych temperaturach i ten zakres jest po prostu olbrzymi.
Ale właśnie no dzisiaj robiłem mrożoną kawę, żeby się schłodzić i stwierdziłem, że nigdy bym nie wypił zimnej kawy, bo nie smakuje mi, ale jeżeli wrzucę kostek lodu, to mam mrożoną kawę i w sumie wszystko jest okej. Okay.
Jest sytuacja, w której wypiłbyś zimną kawę. Znaczy, w której ja wypiłbym zimną kawę. Kiedy strasznie masz ochotę na kawę, bo już wypiłeś jedną wcześniej, jesteś, wiesz, kawałek od kuchni i nie chce ci się robić nowej kawy i odkrywasz, że w twoim kubku z rana jest jeszcze trochę kawy. I co, nie wypiłbyś wtedy?
Nie wiem.
To jesteś mniejszą porażką niż ja.
O, widzę, że ktoś już wpadł na to. Bardzo piękny wykres.
Wrzuciłem ci zdjęcie mojego najbardziej skomplikowanego robota.
To jest taki Gundam, tak?
Tak, to jest Gundam, no.
I ty go składasz sam, czy jak to działa?
Sam go składasz. Kupujesz go w formie takich wytłoczek. Widziałeś kiedyś model do sklejania samolotu na przykład?
No.
Masz pudło, w którym masz takie plastikowe ramki, pełne najróżniejszych części, które musisz sobie wyciąć.
Konrad, może ty próbujesz go złożyć bez kleju i dlatego ci nie rozpada.
No i on się składa bez kleju, mówię ci. To jest wszystko
no, nie wiem, stary, no jak składałem ostatni raz modele, to kleiłem je.
To te nie są klejone, ale jest to fajna sprawa.
Ja się trzyma silną wolą.
Ja mam jeszcze naklejki do naklejenia na niego, zapomniałem o nich. Zajebiście.
Nigdy nie byłem jakoś super fanem
składania.
Próbowałem zobaczyć jeden odcinek i odjechałem.
Stary, ja teraz próbuję znaleźć anime o Gundamach, które jest dobre. I znalazłem jedno, które jest bardzo dobre. Opowiem ci o nim w aftershow. I wydaje mi się, że niestety jest chyba o wiele lepsze niż wszystkie pozostałe. Bo wszystkie pozostałe, które widziałem, nie były super zajebiste. A, jedna rzecz o tym hobby. Ono jest dosyć tanie. Większość tych modeli kosztuje poniżej 100. Oczywiście są też takie, które kosztują więcej, ale wiesz... W każdym hobby masz jakby... Górnej granicy nie ma, nie? O, jest dobra. Mrożona kawa wypiłbym. A teraz akurat jestem w tej sytuacji. Mam zimną kawę z wcześniej i zostały mi 2 łyki na dole kubka, także bon appetit, że tak powiem. Zimna, słodka kawa, Mateusz.
Yes.
Bardzo dobrze. Gorące jabłko w takim razie? Widzę, masz bardzo temperaturowo tak. Nasycone rozkminy. To jest takie, prawie tak, jakbyś był w gorącym miejscu na wakacjach.
No tak, ale to jest inna rzecz. Byłem na tej, bo byłem teraz na Sardynii i tam też trochę musiałem pracować i wszystko było okej. Okay. Do momentu, kiedy wróciłem do domu, do Polski.
I okazuje się, że w Polsce nie masz klimatyzacji, więc jest gorzej niż tam?
Możliwe, że to jest ten motyw i mieszkam też wyżej, więc w takim miejscu, gdzie słońce jednak grzeje ten pokój. No i generalnie mi tam za bardzo to nie przeszkadza, ja mogę się pocić jak świnia przez jakieś dwa dni, okej, dobra, to się zdarza. Miałem klimatyzację w poprzednim miejscu, tutaj też powinienem być. No ale zostawmy to na razie. Było 30 stopni i okazało się, że Mac ma coś takiego, że jeżeli temperatura jest wysoka, to on odcina zasoby komputera. I nagle wszystko zaczyna się zwalniać, więc nie znasz tego wpływienia, które masz, kiedy jesteś na spotkaniu z kimś i przez 3 minuty możesz z kimś się słyszeć i gadać, ale komputer nie reaguje na żadne kliknięcia, bo nagle stwierdził, że odcina wszystkie zasoby.
Czy oni się nie chwalą, że ich komputery nie mają pasywne chłodzenie i nie mają wiatraczków?
No to no nie możesz za bardzo się pasywnie chłodzić, kiedy masz 30 stopni. One są ciche przez to i one mogą, nie mają wiatraki, ale... na pewno, bo możesz zrobić full blast, tylko no generalnie chłodzisz ciepłym powietrzem.
Tam jest jeszcze coś takiego, że nie możesz, znaczy, że odcina ci mój iPad.
Power from communication to life support systems.
To co robi mój iPad, to on przede wszystkim przyciemnia ekran jako pierwsze co robi, kiedy robi mu się za ciepło. Potem chyba odcina zasilanie, w sensie odcina ładowanie. I co, jeszcze nie pamiętam, żeby kiedykolwiek mi zwolnił. Także możliwe, że iPady są wolne od tej przypadłości.
Ja mógłbym spróbować nie podkładki pod wentylatorem, tylko klimatyzację w całym pomieszczeniu, bo to nie jest tak, że tylko komputerowi jest ciepło.
Tak, schłodzisz też ciepło. Zera.
Ale... no ale tyrałem z tego po prostu, że próbujesz pracować i mówisz... Nie, jest za ciepło. Nawet komputer mówi, jest za ciepło na pracę. Nie, to by tłumaczyło też, wiesz, dużo rzeczy, nie? Siesta. Siesta dla komputera, żeby optymalnie pracować. Że nic nie da zrobić.
Mojemu komputeru jest niekomfortowo. Wypierdala.
Jezus, wczoraj był tak piękny dzień po prostu. Jak wstałem i zobaczyłem, że pada deszcz.
A, tak.
Że deszczy burza i zrobiłem tak...
Polska oczekiwała wtorku generalnie, bo we wtorek miało zacząć się robić ciemniej.
Było super. No nic, po prostu tyrałem z tego, że było tak ciepło, że nawet komputer nie chce pracować.
My mieliśmy, przyznam, mieliśmy jeden dzień, który spędziliśmy w całości w jednym pokoju naszego domu, w którym mamy klimatyzację i spędziliśmy ten dzień przyssani do klimatyzatora.
Myślę, że właśnie... To jest coś, co powinno. To jest taka rzecz, że powinno to być w jakiś sposób. A z drugiej strony ja strasznie nie lubię klimatyzacji. Jola też zresztą nie, więc mamy coś takiego trochę, że. Jakby siedzisz w klimatyzowanym miejscu przez pół dnia i jesteś chory następnego. Nie wiem.
Trochę tak. Alternatywą jest taki wentylator taki sufitowy, że masz światło razem z wentylatorem. Tylko że to.
No wiem.
No wiesz, no, to nie to samo, nie?
Tak, tylko że jeżeli jest ciepło, no to ciągle cię wentyluje ciepłym powietrzem, nie? To nie jest tak, że...
A na Sardynii były klimatyzatory, czy robią to jakoś inaczej?
Na Sardynii jest w ogóle, było spoko, nie? No przede wszystkim mieliśmy auto z zajebistą klimatyzacją.
A to zawsze
taką,
fajnie.
Że praktycznie wsiadasz i po minucie jest, wiesz, wsiadasz, otwierasz okna, się wietrzy i zaraz klimatyzacja załącza się na max i jest i spoko, nie? Nie, wszędzie gdzie byliśmy było, no powiem ci tak, no w każdym miejscu w jakim byliśmy naprawdę wysoki standard, nie? No minus jest taki, że zaczynają się od te noclegi od 50 euro i trochę, to jest takie trochę śmieszne dla mnie, nie? Bo się wydaje, że oni są w jakimś sensie nieprzedsiębiorczy, bo jest teraz, ta korona pierdolnęła ich, oni mają... nie najlepiej. Szykuje się, że sezon jest mocny, mają dużo turystów ze siebie, ale tak, żaden z tych Sardyńczyków nie mówi po... W sensie bardzo mało mówi po angielsku. Tak żałośnie mało, nie? Normalnie mogliby sobie zbić pionę z Francuzami. A druga rzecz jest taka, że że no nie spuszczą sceny, nie? Te 50 euro to jest minimum trochę.
Wow.
Poniżej tego jakby trochę nie zejdą, nie? Bo im się może, nie wiem, nie opłaca, czy nie chce, czy cokolwiek. Więc generalnie jest dużo pustych miejsc i trochę nie mieliśmy problemu, żeby znaleźć, żeby wiesz, nocleg był z dnia na dzień. A z drugiej strony... No ten motyw...
Żeby się dogadać z nim.
Nie, no dogadasz się tam, dogadasz, nie? No bo to nie jest tam, wiesz, oni mają całą infrastrukturę.
Dogadasz się tym językiem, ale... taty. Czyli powtarzasz tak, bardzo dużo, gestykulujesz i mówisz powoli.
Tak, całkiem przypadkowo tak się komunikują Włosi. Mówią bardzo głośno, bardzo i gestykulują. Więc Włosi są prototatami.
Puppidipappi, to jest nawet i główne słowo.
Jest. Nie, ale no jest coś w tym takiego, że nie wiesz, jakby no nie są zainteresowani jakąś zniżką dogadaniem się.
No ale wiesz, jeśli oni, to jest tak jakby, jeśli oni wszyscy trzymają się tego, no to tak czy siak zapłacisz te 50 euro, ponieważ nigdzie nie dostaniesz zniżki. Oni po prostu lecą rakietą na księżyc, jak shorty.
Dogecoin.
Jak Dogecoin.
No, ja powiem ci tak, no jak mój stary teraz trochę siedzi nad morzem, bo tam jak tam wiesz, zasuwa, no i opowiadał mi, jakie są ceny w Polsce, nie? No to trochę nie żałuję, nie? Bo są mniej więcej takie same.
No, widzisz? Jest unia hotelarska. Ale ty czekaj, właśnie, ty mówisz o hotelach, czy mówisz na przykład o Airbnb?
O wszystkim. No nie, hotele są trochę droższe. Ja mówię raczej o takich półhotelach, na Bookingu. Znaleźliśmy w ogóle jakiś taki, byliśmy w czymś takim, co się nazywa lodge. Mhm. Czyli masz takie miejsce na odludziu, gdzie trochę nie ma internetu. No i wiesz, z założenia jedziesz tam odciąć się od świata.
A, czy masz taki domek na zadupiu.
Tak, trochę tak. Trochę taki, no lodge taki jak wiesz, hunting lodge, czy coś takiego, że biznesmeny spotykają i wiesz,
robią sobie retreat. Wi-Fi?
Proszę?
Chcesz powiedzieć, że nie było Wi-Fi?
No, bardzo ciężko z internetem w ogóle na całym tym. Ten polski internet też miał problemy, żeby łapać, nie?
W sensie ten, mobilny.
Tak. Dużo takich małych problemów tych komunikacyjnych, ale jak już złapaliśmy internet, to był, nie?
Przyjechałem do raju, ale nie mogę sprawdzić maila.
Albo nie wiem, jak dojechać gdzieś, ponieważ nie kupiłem mapy i jestem idiotą.
Tak, nie kupiłem mapy od 10 albo 15 lat.
Ej, mi się wydaje, że nasze pokolenie w pewnym momencie zapomniało, że istnieje coś takiego jak mapa.
Ja wciąż pamiętam, bo mam dużo dobrych wspomnień z mapami. Ale fakt, nie używałem mapy bardzo, bardzo dawno już.
A właśnie dobrą rozkminę ma, nie? Że ludzie dzielą się na biednych, którzy nie jadą na wakacje, zamożnych, którzy jadą za granicę i w kurwę bogatych, którzy jadą koło brzegu. I to jest trochę prawda, nie? Że jak sobie pomyślisz, no problem jest chyba tak naprawdę z dziećmi, nie?
Że dzieckiem musisz jechać blisko?
Tak, bo jak lecieliśmy samolotem, to widzieliśmy właśnie ludzi z dziećmi, którzy tam jechali, nie? I właśnie, wiesz, to samolot, to cały ten problem, a tak to, no wiesz, no bierzesz dzieci w auto i tyle, nie? I dojeżdżasz, nie masz żadnych problemów, gadają w swoim języku trochę.
Opisałeś mój jutrzejszy dzień.
Nie masz. Proszę?
Opisujesz mój jutrzejszy dzień. Spakuję dziecko
Naprawdę?
W auto, spakuję dziecko w auto i pojadę samochodem nad jezioro.
A czemu nie chcesz lecieć samolotem?
No bo nie chcę, żeby dziecko krzyczało całą drogę samolotem, ilekolwiek no będziemy lecieć.
I rest my case, dlaczego w ogóle coś się dzieje nad polskim morzem.
Zakładam, że moglibyśmy polecieć w takim miejsce, które jest w odległości powiedzmy godzinę samolotem, nie? Czyli nie wiem, do Francji albo gdzieś.
Koło brzegu.
Jeden raz w życiu leciałem samolotem z Polski do Polski.
Ale to nie jest tak, że jesteś w że godzinę. No generalnie dziecko, wiesz, no generalnie tam, no my leciliśmy z dziećmi i nie było najgorzej, nie? One tam generalnie, jak już wystartujesz, to tam koniec płakania, idą spać, a jak lądujesz, no to znowu płaczą, ale i tak nikt nie śpi, więc wyjebane trochę, nie?
Jak tylko polecimy samolotem z Rysiem, to dam ci znać. Powiem ci, opiszę ci moją przygodę. Ale ja trochę, bo to jest taki nasz, poza tym, że byliśmy na chwilę w spa z Moniką i znajomymi, to będzie nasz taki pierwszy po-covidowy urlop i ja potrzebowałem znaleźć coś takiego mało
intimidatingowego.
Tak, potrzebowałem pojechać nad jezioro i być nad jeziorem i wstawać w domku, wychodzić nad jezioro, wchodzić do wody. To była moja potrzeba urlopowa i spełniamy ją teraz.
Rozumiem. Jest to fajny motyw, nie? No szczególnie, że wiesz, jakby to powiedzieć, no to jest trochę jedyny motyw, nie? Chcesz się odciąć w jakimś sensie.
Trochę tak. A taka idea jechania gdzieś za granicę, szukania swojego hotelu, potem wymyślania czegoś jeszcze, to mnie tak przerażało w kontekście jeszcze mniej dziecka.
Po prostu jesteś leniwy, bo nie chciałeś, żeby to spadło na ciebie.
Może tak. Nigdy się nie dowiemy, Mateusz. Czy powiedziałeś mi o tym gorącym jabłku, żeby tak zejść ze mnie i mojego lenistwa?
Nie, myślę, że ten.
Zeszliśmy na klimatyzację od razu.
Nie, ja po prostu miałem rozkminę, bo widziałem dużo ludzi właśnie. Nie, wydaje mi się, że największym problemem jest to, że mamy trochę taki popyt utajony, nie? Który, wiesz, odłożony. Że bardzo dużo ludzi czekało, żeby się wyrwać tylko z tego COVID-a, chce gdzieś pojechać, ma odłożone pieniądze nawet, bo kurwa nic nie konsumowało i spędzi ich kasa w kieszeni, żeby ją wydać. No więc jadą nad morze i mój stary, jako że tam trochę siedzi dłużej i bardziej w takich biznesowych klimatach, no to mówi o tym, że po prostu jak gada z tymi właścicielami, no to mówi, że jest tragedia, nie? Że ludzie po prostu dzwonią, przekrzykują się, próbują się podkupić nawzajem. Więc on wystawia coś za, nie wiem, 150, a dzwonią i mówią, że wezmę za 200, nie?
Oczywiście, czemu nie?
I tak jest mało, nie? Więc generalnie... I tak to jest mało, bo zaraz dzwoni ktoś inny i mówi, że weźmie za 250, bo też chce jechać, nie? I te parę, wiesz, te parę pieniędzy nie ma trochę dla nich znaczenia, więc bo i tak odłożyli, a chcą być na wakacjach, bo
wiesz,
mają wzięte urlopy i tak dalej.
Wiesz, co to są za ludzie, którzy mają odłożone dodatkowe pieniądze na urlopy? To są ludzie, którzy nie znaleźli nowego hobby w postaci budowania robotów w trakcie COVID-a.
Ale myślę, tak. Że to musi być ciężkie, jeżeli masz jakiś system działania.
No.
Jakiś system działania, że na przykład o tej godzinie, w tym momencie w roku zawsze biorę wakacje i odpoczywam i tak dalej i nagle tego tam nie możesz robić. Albo mówisz, no lubię chodzić sobie na imprezę gdzieś tam, czy na kawkę, czy na piwko do lokalu i nagle ktoś ci tego nie pozwala robić przez bardzo długi czas, no to generalnie odkłada się to w tobie, nie?
Nie, no jasne, podejrzewam, że tak. Znaczy, wiesz, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale wiesz, że tak jest. Ale nie, znam, mam trochę, jest trochę ludzi znajomych nawet, którzy planowali zeszły rok przepodróżować na maksa i okazało się, że nie mogli. Ale może odbiją sobie w tym roku. Oby. W każdym razie ja jeszcze zadzwonię dzisiaj, żeby dowiedzieć się, czy nikt nie podkupił domku, w którym mieliśmy spać.
Dobry pomysł, nie? No generalnie mam nadzieję, że odpoczniesz i takie wyjechanie i odcięcie się na pewno jest fajne. Może w końcu docenisz posiadanie dziecka też w jakimś sensie, kiedy nie musisz robić rzeczy.
Nie, to ja doceniam. Tylko z dzieckiem jest tak trochę, że doceniasz i nie znosisz tego kilka razy na dzień. To jest taka sinusoida bardzo
tak,
mocno.
Rozumiem.
I niekoniecznie góry i doły są tej samej długości. To jest taka kopnięta sinusoida bardzo. Nie wiem, czy można w ogóle użyć tego słowa.
Jest to bardziej tangens.
Mówi się, zazwyczaj ludzie mówią różnie bywa.
Jest tangens hiperboliczny.
Tangens,
który ucieka do nieskończoności i potem spada do minus nieskończoności i znowu.
Widzę, masz rozkminę Fiteusz, czy to znaczy, że osiągnąłeś jakieś przełomy?
W jakim sensie? W sensie już nie jestem przeraźliwie gruby, już jestem tylko trochę gruby.
Ale takie rzeczy nie zdarzają się w tydzień czy dwa. Wydaje mi się, że musiałeś położyć podwaliny pod to już przed wyjazdem.
Trochę biegałem, trochę ćwiczyłem, ale generalnie ten wyjazd naprawdę, wiesz, no teraz moje ciało jest opalone i wygląda ślicznie, nie?
Ważne, że dobrze się w nim czujesz.
Ale tak, no muszę ci powiedzieć, że zszedłem poniżej jakiejś krytycznej wagi.
Nice.
Więc widzę, że zaczyna, widzę efekt w postaci schodzenia w dół, więc jakby najlepsze czasy już za mną, tłuste czasy już za mną.
No i dobrze, gratulacje w takim razie. Ja też spodziewam się, że niedługo będę wyglądał niesamowicie, głównie przez wychodzenie na rolki bardzo wcześnie rano, prawie codziennie. Nie dziś i nie wczoraj, ponieważ padał deszcz.
Będziesz miał dupkę jak Flanders. Stupid sexy Flanders.
Dupkę mam przez cały czas całkiem niezłą. Muszę zwrócić uwagę po ciąży w końcu. To masz trochę rację, Ae. Trochę masz rację. Dobra, to co? Jakiś newsik?
Tak będziesz wyglądał.
Tak wyglądam teraz. Jak zgolę wąsy, to będę ważył poniżej 100 kg. Idziemy w newsiki.
Czego znowu chuje?
To tak na zaś. Mateusz, zaczęły się? Czy zaczęła się olimpiada w Tokio, czy mi się wydaje?
No.
23...
Wiem, że zaczęło się. Wiem, że jest jakieś euro i ludzie, czy coś takiego, i ludzie biegają za piłeczką.
Nie, tak, to euro się zaczęło, Polska jakby weszła i wyszła chyba już. Wydaje mi się, że odpadliśmy w meczu ze Szwecją wczoraj. Olimpiada zaczyna się 23 lipca. Ale... Trochę nie rozumiem tego newsa w takim razie. Bo jest, muszę, żeby wiedzieć, o co mi chodzi. Co roku, od lat 80. istnieje tradycja, że wszyscy sportowcy, którzy przyjeżdżają do wioski olimpijskiej, wiesz, mieszkają przez parę tygodni w jednej wiosce, tak jakby wszyscy sportowcy, otrzymują 160 tysięcy kondomów, żeby wspierać tak jakby ideę bezpiecznego seksu. No bo, wiesz, sportowcy to nie są starzy ludzie, to są wszystko ludzie w wieku powiedzmy 20-30 lat, w absolutnie perfekcyjnej kondycji fizycznej i tacy ludzie są wyjątkowo atrakcyjni, także jeśli jedziesz, wiesz, na olimpiadę, to zazwyczaj uprawiasz dużo seksu z innymi sportowcami. Także według tradycji...
No generalnie bierzesz dużo młodych, atrakcyjnych ludzi i wrzucasz je w jedno miejsce.
Tak. Teraz... Fakt jest taki, że w Tokio, tylko teraz nie rozumiem tego artykułu, bo w takim razie, jeśli jeszcze nie ma olimpiady, to oni jeszcze nie rozdali tych kondomów. Ale zamierzają? Bo wciąż tradycja w Tokio zostanie dochowana i sportowcy albo otrzymali, albo otrzymają te 160 tysięcy kondomów, ale jako, że jest COVID, i jest sugerowane, że powinni unikać wszelkich form bliskiego kontaktu, to rząd japoński szybko zmienił, jakby wystosował oświadczenie, że sportowcy powinni te kondomy zachować na później i wykorzystać je, kiedy już wrócą do domu. Wciąż promujemy bezpieczny seks, ale możemy promować go tak jakby później, na odległość.
Taki edging trochę.
K mówi...
Taki teasing.
K mówi, a to nie jest tak, że kopulacji się zabrania przed zawodami? K, no możesz zabraniać różnych rzeczy, ale life will find a way.
Chodzi o to, że jeżeli nie uprawiasz seksu przez jakiś tam czas, to testosteron skacze i jesteś bardziej kompetytywny.
No to może, ale zakładam, że jeśli jesteś sportowcem zawodowym, to masz jakby opracowane ilości czasu, który powinieneś się wstrzymywać i wiesz, kiedy możesz, kiedy nie możesz uprawiać seksu. Poza tym może jedziesz jako na przykład 10. osoba z reprezentacji i zakładasz, że nie ugrasz aż tak dużo, więc możesz sobie poruchać.
Najlepsze, co możesz ugrać, to poruchać.
A co jeśli jesteś taką osobą, która stwierdziła, że... No, reprezentować wspinaczkę jedzie powiedzmy 5 osób. Czy jestem w stanie być piąty najlepszy w Polsce, żeby pojechać na olimpiadę i poruchać?
Jest to, no jest to na pewno, jest to w ogóle fajny motyw. Mam taką, w aftershow będziemy rozmawiać o takim serialu Politician, który gdzieś tam mi wszedł. Ale tak, wydaje mi się, że w jakimś sensie jesteś szczęśliwszy, jeżeli potrafisz postawić sobie granicę, no, powiedzieć, moim celem jest zostać najlepszym tam w Polsce, pojechać na olimpiadę, cel osiągnięty, nara, nie będę konkurował z krajami, daj spokój.
Poza tym sportowcy mogą dogadać się tak samo jak hotele we Włoszech i uznać, że po prostu wszyscy będą ruchać i nikt nie będzie miał dodatkowego bonusu testosteronu. Wszyscy poruchają i wszyscy wciąż będą na tym samym poziomie jakby wydajności.
Oczywiście. Możesz to nakazać i sprawdzasz i mówisz, a tam Jake nie rucha.
Ja mu obciągnę przed tym, żeby być pewnym. Ale zakładam, że jeśli jedziesz tam ruchać, w sensie jesteś tą piątą osobą z reprezentacji najsłabszą i jedziesz tam ruchać, to na pewno z innych krajów też tacy ludzie przyjeżdżają, więc nie masz też problemu znaleźć partnerów. Masz taką grupę, jakby oni wszyscy mają takie spojrzenie bardzo konkretne.
To jest w ogóle bardzo ciekawe. Wyobraź sobie, że jesteś jakimś sportowcem, który ćwiczył i na przykład chce bardzo wystartować, ale tuż przed zawodami czy coś łapie COVID-a, nie? A to są, nie wiem, mistrzostwa w utrzymywaniu, nie wiem, tlenu w płucach na czas.
Nowa dyscyplina w tym roku.
Nie no, to też nie, jeżeli wiesz, no krztusisz się, to nie za bardzo możesz biegać, nie? Zastanawiam się, jak to działa, nie? To jest jeszcze, to jest światowa olimpiada, nie?
No tak, tak.
Nie zdziwiłbym się, jakby Chiny na przykład przyjechały z jakimś kolejną bronią biologiczną albo nie wiem, swoim. Bo Chinom wybuch teraz, znaczy wybuch, Chiny miały wyciek z reaktora, nie?
Miały?
Znowu, no.
Nie, nic nie słyszałem.
Jak wpiszesz China Nuclear Leak,
czy mogę
to dowiesz się, że Chiny nie mówią, Chiny mówią, że nic nie wyciekło, nic się nie stało.
Czy mogę po prostu wpisać China Shenanigans i dostać stronę z taką listą?
Tak.
Ej, to my już wiemy od Czarnobyla, że nie możesz ukryć czegoś takiego jak wyciek z reaktora, bo nagle Szwecja powie, że wykryła dziwne odczyty.
Nie możesz, jeżeli jesteś Rosją, ale możesz, jeżeli jesteś Chinami i zagrozisz wszystkim, nie wiem,
zaczniemy zabijać jeszcze więcej naszych mniejszości.
Taishan się nazywa to miejsce.
O. Nice.
Osoba, która była prezesem tej elektrowni chyba, czy coś takiego, popełniła samobójstwo z okna skacząc.
Kurwa, czaisz, ludzie znajdują łatwe wyjścia z każdej sytuacji.
Znaczy w sensie, mi się wydaje, że to nie, jakby to powiedzieć, they suicided him.
He got Epstein.
He got suicided.
He got volunteered for a suicide. Czy mogę prosić, żebyśmy nie mieli wycieków z elektrowni atomowych, żeby nie psuć jakby PR-u czystej energii nuklearnej? Dziękuję. To jest prośba od Inside Baseball. O jest, dobrze. Życzę wszystkim reprezentantom Polski na olimpiadzie jak najwięcej szczęścia za miesiąc. Wydaje mi się, że nasi wspinacze są głównie dobrzy w speed climbingu, także zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie.
Kurde, co jakieś. Tak mi się wydaje, że co jakieś 10-20 lat się rozwala jakaś elektrownia atomowa, nie? Fukushima to było w 2011?
No to było przed chwilą praktycznie.
No.
Oni fajnie
tak
w ogóle PR-owo
zagrali.
Jesteś
stary, wszystko było przed chwilą.
Fukushima fenomenalnie zagrała PR-owo, pamiętam.
Przed chwilą, Konrad.
No, Matrix jest współczesnym filmem. Pamiętasz, jak była katastrofa w Fukushimie i przez chwilę wszyscy zastanawiali się nad skażeniem i tak dalej, ale potem gruchnął news, że starzy operatorzy, tak jakby starsi ludzie, którzy pracowali w elektrowni, powiedzieli, że oni zajmą się operowaniem tą elektrownią w tym najgorszym czasie, bo oni i tak umrą wkrótce. I to było tak wzruszające, że wszyscy zapomnieliśmy w ogóle o tej katastrofie.
No tak to powinno działać. Chiny też sprawią, że jak bardzo młodzi ludzie tym razem zgłoszą się. Powiedzą, my i tak umrzemy.
Chiny wykorzystają te swoje uciskane mniejszości. 100 tysięcy Uigurów powiedziało, że zajmą się elektrownią.
Opa. Grubo.
They volunteered. Tak, nie ma nic śmieszniejszego niż ludobójstwo. Kradnij z pasją. Przejdźmy, zostańmy na wschodzie, ale przejdźmy w lżejsze klimaty. Ale wydaje mi się, że będziemy mówili o mężczyźnie, o którym mówiliśmy już wcześniej. Pamiętasz takiego newsa z dosyć dawno temu o kolesiu, który kradł damskie buty?
Tak. Tak, pamiętam.
Został złapany i skazany drugi raz za to samo. Ukradł...
To by pomyślał. Czyżby więzienie nie działało?
139 par butów, z czego 77 par to były buty pielęgniarskie. Bo on, wyobraź sobie, chodzi do takich miejsc jak szpitale na przykład, żeby podpierdalać te buty. W Japonii jest generalnie zwyczaj zdejmowania butów przed wejściem.
Zwyczaj zostawiania butów przed wejściem. Tak, tak myślę, że to jest, że to nie jest tak, że kradnie z nóg.
Jeśli chcesz gdzieś podpierdolić buty, to Japonia jest prawdopodobnie łatwiejszym miejscem niż inne. Mówi, że kradł od kilku lat. Mówi, że w ten sposób zaspokaja swoje potrzeby seksualne i że zapach tych butów jest dosyć ważną rzeczą tutaj. Więc zakładam, że twoje buty muszą, znaczy, że kobiece buty muszą pachnąć w jakiś, wiesz, nie wiem. Zastanawiam się, czy lepiej dla niego, kiedy śmierdzą, czy lepiej dla niego, kiedy, nie wiem, czy mogą nie śmierdzieć buty? Mówi Konrad, rzadko piorący buty.
Nie no, wydaje mi się, że jeżeli, że jakby chciał buty, no to by je kupował, ale on chce używane buty. To tak jak majtki, tak, nie chcesz kupić nowych majtek, chcesz używane, nie?
Chcesz kupić używane majtki. On mówi, że część z tych butów kupił z drugiej ręki właśnie. Ja ostatnio kupiłem używane buty teoretycznie. Ale nie ma na nich śladu zużycia, nie są znoszone jakby podeszwy, także nie wiem, ktoś musiał je mieć na półce chyba. O Jezus, dobrze. Pozdrowienia dla tego kolesia. Wiesz, z wielu zbrodni, które można popełniać, ta jest taka... Ta jest mniej szkodliwa trochę i jest taka trochę wywołująca uśmiech na twarzy. Ale wiesz, prawdopodobnie lepiej, żeby zaczął budować roboty. To też jest forma kolekcjonerstwa i też możesz je wąchać. Co prawda pachną jak... Jak plastik ABS, ale cóż. Dobra, dalej. W bananach, znów, tym razem u was, w Warszawie. Po raz kolejny transport bananów zawierał kokainę.
Nie uczą się.
Tym razem nie w Biedronce, tylko w Carrefourze. Pracownicy znaleźli...
powiedzieli, drugi raz nas nie złapią, co? Nie pomyślą, że jesteśmy tak głupi, żeby drugi raz wysłać to samo.
Wyobraź sobie to. Wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza ponad 30 milionów złotych. Tylko czekaj, to nie jest chyba ten jeden transport. Ale to są te transporty, które oni jakby złapią. Czyli mnóstwo kokainy przechodzi... na rynek, jakby nielegalnie, które nie zostaje to znalezione, bo tutaj to jest taka sytuacja, gdzie pracownicy przez przypadek dostali karton z kokainą zamiast z bananami, bo zakładam, że wiesz, że jeśli przewozisz kokainę, to raczej starasz się pilnować, żeby nie zgubić żadnego, wiesz, żadnego kartonu.
Nie wiem, bo z kokainą jest trochę śmiesznie, nie? Bo to nie jest tak, że ona jest jakaś droga w produkcji.
Jest,
czy coś takiego. Ostatecznie jest nielegalna i to podbija cenę jej, nie? Gdybyśmy zalegalizowali kokainę, to nie byłoby super.
Ale właśnie mówię, wyobraź sobie, ile wpływałoby pieniędzy do skarbu państwa z opodatkowania sprzedaży kokainy.
No problem jest tak samo z metamfetaminy.
Nie idźmy aż tak daleko. Ale trawa, kokaina... Kokaina jest chyba jednym z czystszych narkotyków, jeśli chodzi o efekt na organizm. Na organizmie.
Tak, oczywiście, powinniśmy ludziom dawać kokainę, ponieważ udowodnili, że potrafią zająć się sobą.
Nie
zarządzać
swoim życiem. Nikomu nie będziemy jej dawać, będą ją kupować. będzie opodatkowana, Mateusz. Zbudujemy za to przedszkola. I przytułki do, wiesz, dla uzależnionych. Sfinansujemy walkę z uzależnieniem.
Tak, zamiast ludzie zamiast płacić za kokainę, będą chodzić do przytułków, żeby dostawać ją za darmo z dotacji.
Piękna przyszłość. Dobrze, będzie dobrze, Mateusz. Jonasz 2021. A my... Na wybrzeżu Pstrąga. Cape Cod.
Cape Cod? Cod to nie jest dorsz, to jest.
To jest dorsz, tak. Na wybrzeżu dorsza mężczyzna rybak został połknięty przez wieloryba, a potem wypluty przez wieloryba.
A myślisz, że stał się prawdziwym chłopcem?
Jestem prawie pewien, że jest obecnie prawdziwym
chłopcem. Jego syn stał się prawdziwym chłopcem, kiedy uratował go z brzucha.
I used to be a drag queen, but now I am fully male. Było w ustach wieloryba przez 30 do 40 sekund. Czy myślisz, że było tak jak w kreskówkach, że jesteś w takim wielkim czerwonym pokoju z językiem na podłodze i są takie wielkie zęby, przez które próbujesz wyjść i nie możesz, ponieważ są takie ogromne?
Myślę, że jest ciemno. Jest ciemno i jest woda i jest ciemno. Ten koleś pije za darmo.
No właśnie.
Bo to jest Wielka Brytania, nie?
Chciałbym jakiś więcej jakby takiego jego przemyśleń związanych z pobytem wewnątrz wieloryba. Jedyne co wiemy, to powiedział komuś, że...
Nie, to nie jest, to nie jest Wielka Brytania, to jest...
Cape Cod
daleko
jest
Bostonu,
tak.
To jest Rhode Island.
Tak, to się wydarzyło w Ameryce.
Nie Rhode Island, nie, Boston. Będę w Bostonie.
Powiedział,
że
ma za dużo uwagi i nie chce o tym rozmawiać. To nie jest Amerykanin prawdziwy.
Czy nie jest prawdziwy Amerykanin.
Prawdziwego Amerykanina, który nie tylko wyda książkę na ten temat.
Sprzeda prawa do filmu i założy Instagrama.
Tak. He doesn't want to make a big deal out of it. You were swallowed by a fucking whale!
Jak taki prawdziwy tata. I'm fine, it's not a big deal.
Przepraszam, że pogarszam jego sytuację, nagłaśniając bardziej tą tragedię, tudzież wydarzenie. Not a big deal, połknął mnie wieloryb. Black Mirror po chińsku. W biurach Canona w Chinach zostały założone...
Jest bycie krewetek z elektrowni.
Tak właśnie, słyszałeś o tym? W biurach Canona w Chinach założono czujniki kamerowe przed wejściami do pokoi. I te czujniki mają system sztucznej inteligencji z rozpoznawaniem uśmiechu. I pracownicy są wpuszczani do pomieszczeń tylko jeśli się uśmiechają. Żeby upewnić się, że są szczęśliwi.
Canon to jest ta firma, że jak robiono zdjęcia, miała rozpoznawanie twarzy, żeby wykryć uśmiech i wtedy zrobić zdjęcie. Mm-hmm. Swoje sprzęcie miało taki AI. To kiedy robiło zdjęcie Japończykom czy Azjatom, to pytało... Czy ktoś mrugnął?
To robiło cały czas, ponieważ mają wykrzywione oczy.
Czy ktoś mrugnął?
Ale idea jest dosyć przerażająca, nie sądzisz? Znaczy, z drugiej strony, wiem z doświadczenia, że jeśli zmusisz się do uśmiechu, to się czujesz trochę lepiej i szczęśliwiej, automatycznie. Tak jakby twoje ciało się dopasowuje do miny.
Wiesz, ja generalnie lubię się nie czuć szczęśliwy, 100%. Lubię być czasem wkurwiony, lubię być czasem smutny, jakby generalnie... Lubię być człowiekiem, nie wiem jak ty.
Ale Mateusz, ale...
Rozumiem jest to, że mam więcej niż jedną emocję.
Ale ty wynajmujesz swój czas w firmie i w tym czasie jesteś jakby, jest wymagane, żebyś się uśmiechał.
Rozumiem.
A jeśli się nie uśmiechasz,
no war in busing, sir.
Jeśli się nie uśmiechasz, to nie wchodzisz na konferencję. Jeśli w trakcie konferencji otwierają się drzwi i ktoś wchodzi do pomieszczenia, to ta osoba lepiej niech się kurwa uśmiecha.
Jest coś w tym.
Przepraszam, że się spóźniłem, haha. AE na czacie mówi, że jest w Polsce firma sprzedająca tego typu rozwiązania, które są montowane w tabletach do płatności w dużych sklepach. I uczą sieci neuronowe kojarzyć twój humor, nawyki zakupowe, wiek, żeby profilować klienta. Czyli co? Czyli sieć na przykład zakoduje, że zawsze kiedy kupuję pieluszki, to jestem nieszczęśliwy, a kiedy kupuję kondomy, to mam dobry humor? Tak jakby mogę to wymyślić, mogę to powiedzieć ci z góry. Zauważyliśmy, że osoby, które kupują dwie butelki coli, mrożoną pizzę i papier toaletowy, mają zazwyczaj smutną minę w sklepie.
Zwykle z bakani.
O Jezu, ale Kamu...
Doritosy i Mountain Dew.
Kam ma rację, że byłaby wtedy informacja, że jesteś nagrywany. Chyba jest prawo, które mówi, że... Chociaż nie, wystarczy, że masz przed sklepem informację, że jest monitoring w sklepie. To chyba pokrywa.
Ty podałeś Quantum CX tutaj. To jest firma, dla której pracowałem. W sensie zbudowałem rozpoznawanie tych emocji.
Hej, to masz informacje z pierwszej ręki, ale możliwe, że wtedy naruszysz
ten. Znam założyciela trochę i CTO.
Czy naruszy NDA, jeśli powiesz mi, czy planują jakby kontrolę nad światem?
Nie, to raczej, znaczy nie, no to jest rozwiązanie, które ma po prostu dać ci feedback emocji w jakiś sposób z telefonu, nie? No jest to jest na zasadzie analiza sentymentu, kiedy coś robisz, kiedy oglądasz, ale możesz na przykład, już to się robi, nie? Na przykład możesz wykorzystać to, jak oglądasz reklamy, żeby sprofilować, jakie emocje wywołujesz w konkretnym momencie w tym, kto ogląda reklamę. Czy to jest to, co chcemy? Mhm.
Nie no, to jest jakby zrozumiałe, ale przeraża mnie trochę wymaganie na pracowniku tego, tak jakby tu jest napisane na tej stronie motywacja do zmiany. Pracownicy zbierają punkty za własne uśmiechy, żeby móc wymieniać je na nagrody. To motywuje ich do pozytywnej postawy. To mi przypomina żabkę. W żabkach jest epidemia pracowników, którzy za każdym razem zadają ci takie formułki, wiesz, te formułki, czy chcesz hot doga albo kawę, czy masz aplikację żabka. Zapraszamy ponownie. Mają zawsze te same teksty, wszyscy, jak roboty. I zastanawiałem się, jak to jest możliwe i czy jest legalne, żeby żabka wymagała od pracowników, żeby mówili zawsze te rzeczy. I stwierdziłem, że prawdopodobnie nie, ale prawdopodobnie mają premię, która jest im zabierana, jeśli nie mówią tych rzeczy. Nie wiem, muszę kiedyś kogoś o to wypytać. Ale jest to trochę przerażające, kiedy chodzisz do sklepu codziennie i od tych osób, które powinieneś już znać trochę jak swoich znajomych, dostajesz takie robotyczne formułki codziennie.
No, to jest ten mod, wiesz, no to jest, no, robisz roboty z ludzi. Ja zawsze z tego brechtam, nie? Bo to jest...
Ja nie mam do śmiechu.
Jeśli chcesz się skalować, no to musisz zrobić coś takiego. To jest jakiś taki... to jest jakieś takie kółko, nie? Mhm. Masz firmę, która zaczyna, jest jakimś młodym, ambitnym startupem, ma fajny pomysł na biznes, potem zaczyna się skalować. Żeby to zrobić, musi wprowadzić procesy, żeby zatrudnić nieogarniętych ludzi i nauczyć ich, jak to robić. I w międzyczasie staje się, w międzyczasie ludzie, którzy wcześniej zasuwali, no nagle odchodzą z tej firmy, bo mówią, już nie chcę pracować w takim miejscu, no i zakładają swoją rzecz, w której znowu będą wprowadzać kolejne procesy i tak dalej.
Ale dla mnie ten motyw żabkowy jest strasznie creepy i ja, zdarza mi się nie pójść tam, dokładnie z tego powodu. Jeśli mam alternatywę, to unikam.
No najlepszym sposobem byłoby rozpoczęcie dyskusji. W jaki sposób możesz to zrobić, nie? Ale w takim, jakby wydaje mi się, że odpowiedzią firm na to nie będzie hej, zdejmijmy te wymagania, tylko rozbudujmy skrypty naszych botów.
Prędzej czy później tak podmienią kasjerów na roboty, także... Scenar mówi, polecam od razu, jak pamiętasz regułkę, odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jest jedna rzecz, która mnie dobija. Jest jedna sprzedawczyni w żabce, która zawsze zapyta mnie o hot doga i kawę, kiedy już zapłacę. Ja tak...
To musi być wkurwiające.
Czemu mnie pytasz teraz? W sensie wiem, że musisz mnie zapytać, ale teraz już zapłaciłem. Teraz nawet jeśli chciałbym kawę, to musielibyśmy dokonać drugiej transakcji.
Ale wiesz, że mógłbyś. W sensie, jeśli chcesz, to możesz.
Wolno mi wszystko.
Możesz.
A co pomyśli osoba
możesz
za mną
powiedzieć?
Wtedy?
Chcę.
W każdym razie, jest to dla mnie super dziwne i super creepy. I odrzucające. Ale może młodszych ludzi ode mnie nie będzie to odrzucało. Ja pamiętam, że ty zawsze znałeś w ogóle osoby pracujące w Żabkach koło ciebie.
Tak,
po imieniu, ty wiedziałeś, ile mają dzieci.
Tak, bo ja w ogóle buduję relacje z ludźmi, nie?
Idziesz z Mateuszem do Żabki i Mateusz mówi: o, hej Ania, jak tam twój syn jest już w szkole? A ona mówi: o, nie wiem, coś tam był chory ostatnio. Mateusz: o nie, coś tam...
Bo ja tą babę poznałem, jak ona kupiła Żabkę, nie? W sensie ona kupiła franczyznę od kogoś i sama to ogarniała. No to poznawałem z nią, ale wiesz, to są małe benefity. Na przykład Ania mówi: hej, tutaj są... Ania mówi: no muszę sprzedać te banany. One są, nie wiem, tam na jakieś tam... Zaraz mi zgniją. Ja mówię: jak zejdziesz o 50%, to biorę wszystkie.
I zeszła?
No.
I masz do dzisiaj te banany. O, Mateusz, muszę pozbyć się tych bananów, bo zaraz mi zgniją. Mateusz: ciężka sprawa, do widzenia.
Ja biorę banany, potem mrożę je i robię z nich lody.
O, to brzmi całkiem spoko. Banany są w ogóle całkiem zajebiste. Banany i arbuzy to są dwa najlepsze owoce.
Banany są takie... Banany są tak uniwersalne, że trochę... Na przykład ja bardzo nie lubię jabłek, nie? Takich... W ogóle nie przepadam raczej, nie? Za takim stand-alone jabłkiem. Ale banan to jest takie coś, że trochę w każdej formie możesz je wziąć. Ma swoje opakowanie. Jest idealny.
Banan też jest taki, że zawsze jak dostaniesz banana, to on smakuje zajebiście. A jabłka mają z 14 albo 15 różnych gatunków i zależnie od tego, jaki
tak,
to jest gatunek...
Słodki, słony, nie wiesz.
Tak, nie wiesz, nie masz takiego... Jeśli nie włożysz trochę siły w to, żeby nauczyć się gatunków, a potem pilnować, żebyś kupował właściwy gatunek, to nie jesteś pewny, co dostaniesz. AE mówi, że banan ma optymalny kształt. Tak, do niektórych rzeczy ma bardzo optymalny kształt. Oh, ladies. Okej, ostatni newsik normalny na dzisiaj. Cyfrowi celebryci. To jest taka mała ciekawostka w sumie. Egzamin chyba maturalny? Czekaj. Ireland's Leaving Certificate Examination, czyli... Oh, Jezus Maria, co to jest? Czy to jest matura? Coś w rodzaju matury irlandzkiej. Miało teksty i pytania bazowane na japońskiej celebrytce cyfrowej Hatsune Miku. Kojarzysz Hatsune Miku? Musisz chyba, nie?
Nie, w ogóle nie wiem, co to się dzieje. Wow. Co to jest? Piszą, że to jest Vocaloid.
Vocaloid.
To znaczy, że to jest robot, który śpiewa. Śpiewa?
I, tak.
Albo jest to animacja, która śpiewa?
W Japonii Vocaloidy to są generatory mowy, które śpiewają. I te generatory mowy mają wymyśloną jakąś postać jakby rysowaną, która jest ich ciałem. I te generatory mowy nagrywają płyty i wydają płyty. A potem grają koncerty, gdzie są holograficznie stworzone. I na tych koncertach są setki ludzi, stary. Możesz zobaczyć sobie
widzę to.
Filmik.
Widzę to, wygląda niesamowicie. Zrobię tak jak Michael Jackson trochę.
No. Jest to ogromny fenomen w Japonii, tych vocaloidów jest bardzo dużo. Hatsune Miku jest
ale
takim sztandarem, wiesz?
Ale rozumiem, że to ma śpiewać, tak? I to nie jest
śpiewa.
Człowiek, tylko to jest...
To jest generator mowy, to jest... jak się nazywa ta? Edyta się nazywa? Ten polski taki, najbardziej znany?
Iwona, no.
Iwona. To są wszystko Iwony, które jakby śpiewają po prostu. Nie wiem dlaczego w Japonii to jest takie popularne. Może japoński język dobrze działa z generatorami mowy?
Nie, no mi się wydaje, że ucieczka od rzeczywistości w fikcję, nie? Im bardziej coś idealizujesz, tym bardziej to działa, nie? No generalnie, wiesz, życie jest nudne, a rzeczy są, a fikcja jest kolorowa.
Tak, w sensie ten taki koncert jest dosyć fajny i na pewno sam bym na taki koncert poszedł, żeby zobaczyć...
Ja bym zobaczył to na pewno. Jakby jak widzę, jak to wygląda, że jest koncert, na którym Tylko niech. O Jezu, oni stoją w rzędach tutaj w ogóle. Widziałem pierwszy raz widzę coś takiego.
Co, widownia
stoi w rzędach? W Tokio. Widzę. Że siedzą chyba nawet po prostu i mają te.
A faktycznie te, siedzą. Trochę dziwne. Właśnie wszyscy na japońskich koncertach mają takie pałki, glow sticky. To jest jakaś taka ich rzecz. Jest fajna. A też także niewiele telefonów w powietrzu, co też się chwali na koncercie.
W każdym razie... Nie widzę tego. W sensie nie przekonuję, nie uderza to nic we mnie.
Ja
za
teraz
bardzo.
Mam wyłączony dźwięk akurat, ale jest bardzo popularna Hatsune Miku.
No to wygląda jakby ktoś po prostu wziął anime, nie? I zrobił, nagrał opening do anime. Coś takiego. I...
Tak, tylko,
i
to
okay,
jest,
nie?
Tylko to nie jest postać, która jest z czegoś. Ona została stworzona jako twarz tego generatora mowy. I ona nie ma swoich przygód w anime, tylko jest jakby syntetyczną celebrytką, syntetycznym idolem. Jest to strasznie fascynujący temat. I duży. Głównie w Japonii. Ale znam dużo osób, które słuchają ich też, wiesz, u nas, także spoko. Ja sam się nigdy tą muzykę nie wciągnąłem, ale to też jest, wiesz, konkretny rodzaj muzyki. A właśnie, i w Irlandii. W Irlandii na maturze był tekst, który opisywał Hatsune Miku i jej popularność i to był tekst, który był bazą do czytania, do pytań związanych z czytaniem ze zrozumieniem. Wydaje mi się, że to musi być jednak jakiś egzamin dla młodszych osób chyba. Ale nie potrafię znaleźć teraz wieku. No trudno. W każdym razie były pytania do tekstu, były pytania również związane z tym, czy chciałbyś pójść na taki koncert, czy wolałbyś prawdziwego muzyka. I zadanie związane z opisaniem, z napisaniem krótkiego opowiadania o tym, jak Hatsune Miku ucieka z komputera. Jest to bardzo dziwne, ale wiesz, tak bywa. Tak bywa, jeśli jesteś Irlandczykiem w szkole. To co, szybka piłeczka?
Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose.
Ten guzik był chyba do piłki w trybuny, trudno. W parafii rzymskokatolickiej w Mrągowie przez 7 dni codziennie odbywały się msze w intencji unicestwienia urządzeń i wież nowoczesnej technologii 5G. Może Bóg strąci wieżę, wiesz, piorunem, jak Zeus.
Netflix wykupił pierwsze strony gazety USA Today na fałszywe artykuły o dzieciach hybrydach jako części promocji serialu Sweet Tooth.
Serial ponoć jest bardzo, bardzo, bardzo dobry, także muszę go spróbować. Jeszcze nie widziałem.
To jest?
To jest bazowane na komiksie jakimś, serial o postapokaliptycznym świecie, gdzie główny bohater jest dzieckiem z rogami. Rogami takimi jak jeleń. Ale poza tym nie za bardzo jestem w stanie ci coś powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest postapokalipsa.
Nice.
I słyszałem same dobre rzeczy o tym serialu. Jakby co. Każdy popełnia błędy, tłumaczy się 18-latek, który kopnął z karata 76-letniego staruszka prosto do rzeki. To w Anglii.
Ale on tak mocno, on kopnął go jak kurwa Spartacus, nie? Jak ten, kopnął... jak Leonidas.
Tak z powietrza ponoć nawet.
Na zdjęciu widzę, no nie wiem, czy to, nie wiem, czy ktoś, rozumiem, że ktoś to nagrał po prostu jeszcze.
Tak,
to nie jest tylko to, że go poszło. Kopnął.
On był razem z kumplem, 15-latkiem i oni tak jakby są obaj oskarżeni o pobicie. Ale to on skopał staruszka do wody. Twierdzą, że nie wiedzieli, jak stary jest. A, i jeszcze są dwie dziewczynki, o których powinniśmy powiedzieć, które stworzyły łańcuch ludzki, żeby wyciągnąć staruszka z wody.
O! Wygląda jak jakiś instagramowy, wiesz... jak to powiedzieć, jak wymowa trochę, nie? W sensie jak they're paired up,
A, że to była akcja zorganizowana.
Tak, jakby to wszystko było planowane. To wszystko było planowane.
To był PR-owy stunt. Mhm. No i to, wiesz, każdy popełnia błędy było jakby z filmiku, na którym on przepraszał, bo on tak mówi, no nie wiedziałem, że miał 74 lata, no zrobiłem coś chujowego, sorry. Każdy popełnia błędy, wiecie jak jest?
O, w lesie w Mosinie znaleziono 21 pająków ptaszników popakowanych w podpisane pudełka.
Trochę to brzmi, jakby ktoś podjebał ze sklepu jakieś pudła i potem jak zorientował się, że w środku są pająki, to wyjebał je w lesie.
Tak, tak.
No bo jeśli masz takie pająki... Jak masz takie pająki, to zakładam, że jakby jeśli już ich nie chcesz, to albo możesz znaleźć kogoś, albo je sprzedać komuś, albo po prostu przestać je podlewać i one umrą. I wtedy wyrzucasz je do kibla i spuszczasz.
No tak czy siak. Nie chciałbym zobaczyć tych pająków w lesie.
Ja wolę
taki
zobaczyć
gang pająków, 21 pająków.
Wolę je zobaczyć w pudełku niż bez pudełka. Wyobraź sobie, że znajdujesz 21 pająków w pudełkach, plus jeszcze 10 pudełek pustych. Jak szybko wypierdalasz z takiego lasu?
No to jest ten motyw, żeby puszczać komuś w domu pająki i piszesz na nich 1, 2, 4.
Time for a new house. O kurwa. Na drodze A6 między Szczecinem a Kołbaskowem zderzyły się ciężarówki przewożące czołgi. Czołgi nie przewoziły amunicji.
Obydwa przewoziły czołgi?
Tak, to było oni wracali z jakichś, wiesz, z manewrów.
To wygląda jak nieudany manewr.
Wyobraź sobie, że testujesz czołgi i przez cały tydzień manewrów udaje ci się nie rozbić tego czołgu, a potem ktoś rozpierdala ciężarówkę z tym czołgiem.
What?
Senar pyta, czy to były te, co płonęły. Tak. Tak, one chyba płonęły jeszcze. Ale zdarzyły się ciężarówki, nie czołgi. Ja mogę zapodać wam tego newsa, jeśli chcecie sobie na własną rękę go poczytać. Nie ma osób poszkodowanych. Palą się czołgi. Nice. Czytaj ostatnie.
Reżyserka filmów porno, Erika Lust, twierdzi, że codziennie 30-minutowe przerwy masturbacyjne wpłynęły pozytywnie na atmosferę pracy i produktywność zespołu.
Wszyscy powinniśmy mieć takie przerwy.
Nie macie?
W sensie, no my mamy, no bo my jesteśmy samozatrudnieni, ale...
Jeśli to są... Mi bardzo pomagają przerwy, mam przerwy w masturbacji na 30 minut pracy.
Takie przerwy wpływają niesamowicie na produktywność, muszę ci powiedzieć. Przemysł porno to jest dobre miejsce, żeby zacząć wprowadzać takie zmiany, ale inne przemysły powinny jakby uczyć się od nas. Czy słyszałeś w ogóle, że OnlyFans, ten serwis dla gwiazd porno, planuje porzucić pornografię, żeby zmienić swój image? A także chciałby sprzedać. Właściciele chcą sprzedać ten serwis.
Jak można porzucić pornografię, jeżeli pornografia to jest wszystko, czym jesteś? W sensie, tam nie ma więcej wartości. To jest Instagram na sterydach,
tak,
którym jest pornografia trochę.
Tak. Przede wszystkim, jak z mojego punktu widzenia, to jest jakby dom dla bardzo wielu osób, które zarabiają na sprzedawaniu swojej nagości. Wiecie, nie?
Po co chciałbyś to zmieniać? Zdominowałeś rynek, który wcześniej nie istniał.
Tak, kosisz na tym grubą kasę.
Po co chcesz to zmieniać?
Może odkryłeś dwa konta, które zawierają dziecięcą pornografię i teraz zanim ktoś je odkryje, próbujesz bardzo szybko wycofać pornografię i sprzedać serwis.
No tak wygląda to bardziej, nie? Choć generalnie to już było chyba, nie? O tym, no nie jesteś w stanie kontrolować ludzi.
Nie no, starasz się, nie? No musisz trochę. Inaczej będziesz miał kłopoty.
Nie wiem.
Pornhub zrobił wielką czystkę jakiś czas temu. która dotknęła również mnie.
A?
Bo ja na Pornhubie miałem filmiki, nagrane filmy z rysowania komiksów, ze stron komiksów. A oni skasowali
tak,
wszystkich niepotwierdzone, wszystkie niepotwierdzone osoby. Także smutno.
Jeszcze możesz być potwierdzoną osobą, czy nie?
Tak, tylko że oni jakby nie są przygotowani na to, że ktoś rysuje u nich. Oni są przygotowani na to, że jesteś modelką i że przyślesz im filmik, na którym się przedstawiasz i pokazujesz swój dowód osobisty. Także nie wiem, może mogę się nagrać i wysłać im filmik.
Nie możesz narysować kogoś, kto się przedstawia i pokazuje swój dowód?
Muszę spróbować. Spróbuję i zdam ci raport za tydzień.
Żeby było super.
O, rany. Piłka w trybuny. Paweł Duraj pisze do nas. W paru odcinkach mieliście rozkminy dotyczące produkcji piwa. Oczywiście bzdury gadaliście, więc przybywam z supermocą eksperta, by rozjaśnić proces robienia piwa. Chcesz posłuchać robienia piwa?
Tak, to powiedz mi.
1. W ciepłej wodzie moczy się słód, czyli odpowiednio przygotowane zboże. Chyba jęczmień, nie? Z jęczmieniu robi się piwo. Nie chcę, wiesz...
Bo słód.
Nie chcę wprowadzać tutaj pytań do wykładu eksperta, ale... W różnych temperaturach uwalniają się różne enzymy, które tną skrobie na różne prostsze cukry. Tu jest za mało informacji, ja nie wiem teraz w jakiej temperaturze. 2. Filtrujemy tę zupę zbożową, żeby była klarowna. 3. Gotujemy tę słodką zupę z dodatkiem chmielu. 4. Ostudzoną słodko-gorzką zupę przelewamy do fermentatora i dodajemy drożdże. Fermentator, czyli taka... Z mojego doświadczenia takie wiadro czarne.
Okay.
I to właśnie drożdże zjadają cukier i srają alkoholem i pierdzą dwutlenkiem węgla. Do produkcji piwa nie używa się bakterii. Gdyby bakteria się dostała do fermentatora, to piwo będzie zepsute. Wyjątkiem są specjalne rodzaje piwa, gdzie specjalnie się dodaje bakterie kwasu mlekowego, by uzyskać nieco jogurtowy smak piwa. Ale i tak to głównie drożdże zmieniają zupę w piwo. Newsy o piwie z bakteriami z waginy gwiazdy porno mają miejsce, ale te bakterie to ściśle wyselekcjonowane i kontrolowane są, by tylko leciutko wpłynęły na piwo. Normalnie piwowar bakterii nie lubi.
Wow, zajebiste.
Bardzo dobrze. Paweł, jeśli kiedyś zrobisz własne piwo, a zakładam, że robisz, to w sierpniu są Dni Fantastyki we Wrocławiu, na których ja będę i bardzo chętnie spotkam się na piwo z słuchaczami. I bardzo chętnie wypiję piwo, które byś przyniósł. Kiedy? Koniec sierpnia, 20 sierpnia chyba? Ja prowadzę warsztaty wtedy. Dostaliśmy też od Gosi Sadowskiej na Facebooku wiadomość z filmikiem z Amazonii, gdzie widziała jadalne robale i... Dzięki, Gosiu. Napisała też dużo miłych rzeczy o naszym podcaście, ale stwierdziłem, że nie będę ich tu przeklejał, bo jeszcze pomyślicie, że się chwalimy. O jest, dobra.
Jebać!
After show! Czyli część podcastu, w której będziemy mówili głównie o rzeczach, które widzieliśmy. Ja widziałem sporo rzeczy.
Dobrze, ja też.
Widziałem sporo rzeczy. Po pierwsze, coś, co ci polecę, nie będę mówił o tym za dużo, bo zamierzasz to zobaczyć, i to jest Bo Burnham i jego nowy special komediowy Inside.
Jestem bardzo ciekawy. Jestem bardzo ciekawy, bo ten koleś... On zrobił dużo ciekawych rzeczy.
Tak, zrobił też parę filmów, których ja nie widziałem jeszcze.
Zrobił ten 16, czy coś takiego? I... Eighth Grade.
Tak.
I uważam, że to jest jeden z ciekawszych rzeczy, jako w ogóle debiut reżyserski. Koleś ma bardzo dobre wyczucie i no, trzymam kciuki za niego, bo jestem fanem. Praktycznie od początku. Ciężko nie być.
Polecam ci bardzo ten special, tylko musisz się przygotować na to, że to jest taki powrót do COVID-a trochę, bo on nagrywał go w trakcie COVID-a i jeśli masz trochę dosyć tematów kwarantannowych, to może cię trochę zmęczyć. Ale mi się bardzo podobał mimo tego, także polecam go zobaczyć. I polecam zobaczyć go właśnie w formie filmowej, bo na Spotify'u możesz dostać taki album z piosenkami, tak jak wszystkie inne jego speciale, ale nie ma tam wszystkich jakby skeczy, które są w środku. Plus warstwa wizualna też jest bardzo fajna. Bo jest to wszystko nagrywane w jednym pomieszczeniu przez jego samego z wykorzystaniem najróżniejszych rzeczy typu projektor, żeby wyświetlić sobie coś na ścianę za sobą. A wygląda bardzo spoko. Naprawdę, naprawdę dobre. Troszeczkę depresyjne. Ale wiesz, no taki był czas. Druga rzecz, którą chcę polecić, chyba każdemu, kto lubi coś luźnego i zwłaszcza osobom, które lubią Clarksona, Top Geara, Grand Toura, wszystkie rzeczy, które robi Jeremy Clarkson. Na Amazonie Prime weszła seria Clarkson's Farm. Przez ostatni rok Jeremy Clarkson stwierdził, że zostanie farmerem i że pola, które jakby należą do jego posiadłości, zacznie uprawiać i wyprodukuje zboże. I nagrał przez ten rok jakby cały materiał i zrobił chyba 8-odcinkową serię o tym, jak prowadzi farmę. I jeśli lubicie Clarksona i oglądaliście Top Geary, to wiecie mniej więcej, czego się spodziewać.
Ciężko jest nie lubić, nie?
Tak. O, Madeusz, jesteś robotem. Resetuj się.
Nie wiem się dlaczego.
No, ciężko jest nie lubić Clarksona, ja polecam tą serię, jest bardzo przyjemna. Jest taka w sam raz do obiadu, jeśli wiesz, o co mi chodzi.
Kotleta.
Do kotleta, no. Jest taka, jak nie chcesz oglądać niczego bardziej zobowiązującego, to ta seria jest świetna, jest naprawdę świetna. No i jest autentyczna, w sensie on naprawdę... A właśnie, jedna rzecz, którą chcę ci powiedzieć. Jest dosyć fascynujące, jeśli nie wiesz za dużo o farmieniu i prowadzeniu farmy, to jest fascynujące, jak niewiele osób współcześnie potrzebujesz do prowadzenia farmy. Tak naprawdę możesz prawie wszystko zrobić zupełnie sam. Jeśli masz maszyny.
Masz narzędzia, nie?
Masz narzędzia i masz maszyny i praktycznie wszystko robisz tymi maszynami. On oczywiście ma chyba 5 osób w sumie na tej farmie, które mu pomagają, ale jeśli byłby ogarnięty, to przynajmniej część z nich mógłby wyeliminować. I to tak naprawdę prowadzenie całkiem sporej farmy to jest kilka osób max. A w przyszłości pewnie jeszcze mniej. Chcesz powiedzieć teraz o czymś swoim, czy mam przelecić przez moje rzeczy?
Mogę powiedzieć. Widzieliśmy zaraz po powrocie z Włoch, widzieliśmy Lukę. I Luka się rozgrywa we Włoszech. Jest to nowa animacja Disneya, Pixara. Ja nie wiem, czy oni się zmerdżowali, tak?
Tak, Disney Pixar. To jest Pixarowa rzecz, no.
I to jest jak sobie możesz uzmysłować, jak pewnie wiesz, wszystko co jest Pixara jest wysokiej jakości. No i Luka to jest oscarowa animacja o chłopcu, który jest potworem morskim i wychodzi z wody, żeby nauczyć się żyć wśród ludzi.
Wyobraź sobie, że ja usłyszałem o tym filmie kilka dni temu i nawet nie wiedziałem, że wychodzi.
Jest, zaraz po pierwszy dzień po powrocie oglądaliśmy i byliśmy zachwyceni, nie? Po prostu bardzo dobrze, bardzo dobra animacja, do niczego się nie możesz przyczepić, bardzo trzymająca jakby akcja w napięciu, cały czas jesteś zajarana, jednocześnie cały film, cały feeling tych Włoszech, który jest tam ułożony, no to do dzisiaj ludzie tak żyją trochę, nie?
O. Fajnie, fajnie, muszę go zobaczyć, ja... Dobrze słyszeć takie pozytywy, bo wiem, że ostatnio byłeś trochę krytyczny, jeśli chodzi o kreskówki różnego rodzaju.
Oj, no byliśmy, no bo nie Pixar, nie? Bardzo tak. Było bardzo dużo różnych takich słabiątek.
Ale Soul też ci się nie podobało tak bardzo.
O Jezus, Soul był takim gównem.
Luka podobała ci się bardziej niż Soul.
No tak, bo Luka była ładna, miała fabułę, wyglądała, to Soul odszedł w jakieś bloby po prostu, w jakieś... Nie wiem, niesprecyzowane duszki różnych kolorów jaskrawych, które generalnie wywołują w dzieciach, nie wiem, seizure, podaczkę. Nie trafiło to do mnie. Był taki.
No, kurwa, no nie wiem,
z jakiegoś powodu po prostu przeleciało mi, jak przeleciało nade mną po prostu.
A Luka
bijało,
jest
odepchnęło się. Luka jest po prostu. Jakby tam nie ma się do czego nawet przyczepić, nie? Jest po prostu dobry.
Super, dobrze wiedzieć. My tą Lukę zobaczymy prawdopodobnie na wyjeździe, bo już jakby przygotowałem się do jej zobaczenia, że tak powiem. Jeśli wiesz, co mam na myśli.
Jest. Jeśli wiesz, co ja znaczę.
Jeśli wiesz, co znaczę.
A co jeszcze? Mythic Quest, już mówiłem chyba o tym, wyszedł z drugim sezonem i oglądamy i jest spoko. Jeżeli chcesz zobaczyć Mythic Quest, polecam, jeżeli chcesz zobaczyć Silicon Valley w game devie, to jest bardzo dobre. To jest twórców It's Always Sunny in Philadelphia. Mhm. To sprawia, że jest po prostu dobrze napisane i śmieszne cały czas. Postacie są super wykreowane.
Wydaje mi się, że to jest serial, który jest na Apple TV i jako, że będzie Ted Lasso nowy za miesiąc, to pewnie będziemy mieli Apple TV, więc zobaczę sobie też Mythic Quest.
Tak, możesz tego zobaczyć, wiesz, po prostu.
No, ale wiesz, będę miał okazję, żeby zobaczyć go legalnie.
No i wczoraj zobaczyliśmy Politician. I Politician jest odjechany. Politician to jest serial, stworzył go Ryan Murphy, jeden z twórców Glee.
No.
I jest to taki American Psycho w szkole średniej, w high school.
Czy American Psycho to był ten z Christianem Bale'em? Z tak. Wizytówkami?
Gdzie on ten motyw z wizytówkami i tak dalej. No to tu masz kolesia, który chce zostać prezydentem. Ma jeden cel, odkąd skończył 7 lat. Jest totalnym jakby, no wiesz, no obrazują ci, że to jest po prostu psychopata wśród psychopatów przeciwko innym psychopatom trochę, nie? Jest to, jeżeli kojarzysz taki serial VIP, czyli ten Vice President, to tam wszystkie postacie były trochę takie psychopatyczne, ale przez to, że były starsze, to nie było takiego efektu. A tutaj, przez to, że to są młodzi ludzie trochę i jest takie mocno nienaturalne, no to się rzuca. Serial jest dosyć mroczny. Mi się go, jakby oglądałem pierwszy sezon i muszę, pierwszy odcinek w sensie, i wkręcił mnie strasznie. Jest bardzo, bardzo fajny. Jeszcze niedawno przed tym serialem oglądaliśmy taki dokument, który bardzo polecam, i to jest Boys State. Boys State to jest dokument o Boys State właściwie. To jest taki, w Teksasie jest taki happening, w którym spotykają się chłopaki i mają stworzyć nowy rząd. Celem, tak, czyli generalnie bawią się w
Halo? Mateusz! Mateusz, przestałeś być słyszalny. Mateusz. Albo ja odpadłem, albo Mateusz odpadł. Chyba...
Okej.
Okay. O, jesteś?
Jesteś.
To ja tym razem odpadłem?
Tak.
Okay.
Tak, tak. Mówiłem o Boys State. Boys State to jest dokument o nastoletnich chłopaczkach, które w Teksasie jest taki happening, gdzie próbują uformować nowy rząd i opowiada trochę o drodze z przeciętnego chłopaka do psychopaty na przykład, albo jak działa trochę to. Bardzo ciekawe. Albo socjopaty. Bardzo ciekawy dokument. No i Politician jest trochę taką wariacją, a przez to, że jest stworzony przez kolesia, który stworzył Glee, to ma w tym bardzo dużo takiej teatralności i takiej dramy.
Myślałem, że ten numerów muzycznych.
Jest to też mocno komediowy, jest też mocno komediowa, nie?
To jest
no ogląd na razie jest też jakiś numer muzyczny jeden, przynajmniej w tym odcinku, więc no powiem ci tak, dobrze weszło.
Dobrze słyszeć.
Jest.
Wrzuciłem linki.
Chcesz dokończyć swoje?
Tak, mam jeszcze dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć. Pamiętasz, kiedy mówiłem o robotach, o budowaniu robotów, że zacząłem szukać anime związanego z Gundamami, bo ja, podoba mi się budowanie tych robotów, ale ja nie znam tych anime, z których te roboty pochodzą, więc stwierdziłem, że muszę to nadrobić.
Nie, najgorzej.
Znalazłem na Netflixie kilka serii, które mają dubbing i zacząłem je oglądać. I odbiwszy się od niektórych, znalazłem jedną serię, która jest naprawdę, naprawdę dobra. Jest trochę cięższa klimatem niż wszystkie pozostałe. Jest o ekipie takich dzieciaków na Marsie, które formują własną tak jakby grupę najemników. Ale animacja jest bardzo wysokiej jakości, dubbing jest bardzo dobry, postacie są świetne i cała seria jest super. Pierwszy sezon jest bardzo dobry, drugi sezon również jest jakby, jest trochę słabszy może, ale generalnie całościowo jest ekstra. Seria nazywa się Iron-Blooded Orphans Sieroty o krwi z żelaza, czy nie wiem, z żelazną krwią. I mogę go bardzo polecić. Jeśli ktoś ma ochotę na dobre anime z mechami, to Iron-Blooded Orphans jest fenomenalne. Jest też troszeczkę starsze.
Żelazno-krwiste sieroty.
Tak. Jest też troszeczkę starsze niż to najnowsze anime, które jest na Netflixie, dzięki czemu walki są rysowane, a nie zrobione w 3D. Co, nie mówię, że to najnowsze, że to Gundam Unicorn, od którego się trochę odbiłem. Nie mówię, że jest brzydki, bo jest bardzo ładny, ale jednak to 3D jest widoczne, a Iron-Blooded Orphans wygląda wykurwiście. Jest bardzo, bardzo dobre. I co? I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest Spider-Man. Bo odkupiłem grę Spider-Mana na konsolę od Michała. Niewiary. I gram trochę w nią. Jest to świetna gra dla ojca, który nie ma za dużo czasu naraz i kiedy dziecko zostaje, jest zabrane na 15 minut na karmienie cycka, to mam czas odpalić Spider-Mana na chwilę. I powiem ci, że dawno nie grałem w grę, która jest bazowana na temacie tak pasującym do otwartego świata. Jakby wszystkie takie rzeczy związane z otwartym światem w grach, czyli wiesz, różne znaczniki na mapie, podróżowanie z miejsca na miejsce do miejsca na mapie i robienie małych rzeczy, to wszystko tak perfekcyjnie pasuje do Spider-Mana. Nie wiem, czy ty grałeś w Spider-Mana.
Którego?
No jest Spider-Man i jest Miles Morales. To są dwie części tak jakby tej gry.
Nie no, jest... Aha, rozumiem. Czyli... Ale to jest Marvel Spider-Man, tak? Czy
chyba
co?
Tak. Tak. I najnowsza część, która jest trochę takim DLC, to jest Miles Morales, ale wcześniejsza część nazywa się chyba po prostu Marvel.
To jest chyba tylko na PS-a czy PS-a, nie? Jak mi się wydaje.
To jest Explodive. Nie? Czekaj.
Tak, PS4 i 5.
A, no to sorry. W takim razie nie miałeś okazji grać w tą grę. Jest nie, bardzo, nie bardzo dobra. To jest jedna z tych gier o Spider-Manie, która ma dobrze zrobione bujanie na linach. To znaczy, że Spider-Man przyczepia się liną do rzeczy, które istnieją.
Fajnie.
Kiedy lecisz nad miastem i nagle przelatujesz nad Central Parkiem, to Spider-Man, no wiesz, nie może lecieć dalej w powietrzu, tylko spada po prostu pomiędzy drzewa i zaczyna się bujać na drzewach.
I biegnie, jak...
Możesz też biec.
To było w Homecomingu chyba.
Możesz wpaść do wody Spider-Manem i płynąć, ale gra tak jakby... Gra ci sugeruje, to nie jest to, co powinieneś robić, płyniesz naprawdę powoli. Ale jest bardzo dobry. To jest taka gierka trochę, wiesz, system walki trochę jak Arkham Asylum. Czyli walczysz z wieloma przeciwnikami, kiedy ktoś cię atakuje od tyłu, to dostajesz informację wizualną i robisz kontrę.
Rozumiem, tak się trochę przeterminował się ten... Free Flow Combat się to nazywało chyba.
Sorry, że nie sprawdziłem, że ta gra jest tylko na konsole, bo myślałem, że jest wszędzie.
To teraz ja odbiję to.
Odbij.
Są dwie rzeczy. Jedno to jest Taskmaster. Taskmaster jest to taki brytyjski panel show, w którym zapraszają tych lokalnych celebrytów brytyjskich i oni dostają głupie zadania, które muszą wykonywać. Typu masz tutaj, nie wiem, jajko. Napisz operę z jajkiem w roli głównej. Masz 30 minut, twój czas zaczyna się teraz, nie? I jest to, nie wiem, albo na przykład przenieść jak najwięcej balonów z wodą gdzieś tam, nie? Czy rzuć tym kokosem jak najdalej. I to są takie proste, taski.
Kokosem jak najdalej.
Na przykład, ale musisz skonstruuj maszynę, która rzuci tym kokosem jak najdalej. Mhm. Na przykład. Ja mogę polecić, polecam sezon trzeci chyba nawet, to jest coś tak, bo tych sezonów jest 10, każdy jest z innym trochę castem.
Tak i to są, czytam, że to są komicy, którzy są jakby Taskmasterami.
To są komicy, Taskmaster jest jeden, a to są, wiesz, ludzie, którzy walczą.
Aha, czyli oni komicy są uczestnikami, którzy dostają zadania? Halo?
Tak jest. Tak jest. No polecam, na przykład tam widzieliśmy sezon trzeci i bardzo dobrze się bawiliśmy. Czekaj, nie sezon trzeci. Sezon drugi. Ale też widzieliśmy parę kolejnych takich wybiórczo. Wpisaliśmy sobie najlepsze, wybraliśmy z tego. Naprawdę śmieszne, naprawdę fajne. Takie coś, że wciągnąłem się. Ja zacząłem to oglądać gdzieś na YouTubie, pojedyncze taski, i stwierdziłem, że pokażę to Oli. No i tak wsiąknęliśmy na i oglądaliśmy to przez ostatni miesiąc. Po prostu.
Spoko.
Bo jest tak niezobowiązujące, możesz przerwać w każdym momencie, że po prostu jest śmieszne.
Ekstra. A to rozumiem, że jest tego całkiem sporo, jeśli już oglądacie to tak długo.
No jak jest tego 10 sezonów. Każdy sezon to jest około pomiędzy 5 a 10 odcinków.
Fuck.
Każdy odcinek to jest około godzinki. I tyle trochę.
Spoko.
Jest.
Brzmi dobrze.
Dobra.
Będę musiał to obczaić koniecznie, znaleźć jakieś źródło na to. Brzmi dobrze. Okej. Okay. I coś jeszcze?
Jest jeszcze Wildermyth. Wildermyth to jest gra, która jest dostępna, dostępna całkiem niedawno wyszła. Jest na PC-ta i to jest randomowo generowana, jakby bardzo mocno randomowo generowana historia. Mniej więcej główny core historii jest powiedzmy taki sam, ale randomowo generowane są eventy między postaciami bazując na ich cechach. O. Więc trochę historia sama się opowiada. Masz na przykład, nie wiem, śmieszek, mroczny humor i nie wiem. I...
Ale poczekaj, to jest gra tekstowa? Mój internet chyba zaczyna wariować. Chyba to znaczy, że będziemy musieli kończyć.
O.
Halo? O, jesteś.
Jesteś.
Sorry, ja jesteś. Co się dzieje z moim internetem, a jako, że jestem sam w domu, to chyba jest to dostawca.
Tak się chciałem powiedzieć, że jest to taki Darkest Dungeon na sterydach.
Tylko czy to jest gra tekstowa?
Nie. To jest taki gra, to jest jak XCOM, walka, o. Ale zdarzenia są tekstowe.
Spoko. Wygląda fajnie, jak z takiej wycinanki.
Tak. Standard, no, tekstowe są te wybory, które podejmujesz. Mhm.
Fajnie. O, takie choose your own adventure trochę.
Tak, ja polecam sprawdzić. Po prostu. Ja zacząłem grać i trochę mi się spodobało mi się po prostu. Bardzo, bardzo fajne. Nie spodziewałem się tego, że to tak trochę zadziała, nie?
Wygląda fajnie. Wygląda fajnie. Co prawda mam trochę kolejkę gier, które muszę zagrać teraz.
Jakie masz jeszcze jakie masz gry w kolejce?
No poza tym, że zacząłem Spidermana, to mam The Last of Us 2 do ogrania. Mam go na płycie, tak jakby czeka na swoją kolejkę kiedyś, jak będę miał ochotę na depresyjną grę. Co jeszcze? Wciąż nie zagrałem w tą legendarną grę z zeszłego roku, RPG, w której gadasz z własnym krawatem. Ona się nazywa...
Ja robiłem dwa podejścia, nazywa się Disco Elysium. Zrobiłem dwa podejścia, za pierwszym razem dosyć szybko gdzieś tam odpadłem, za drugim doszedłem dalej i jakoś tak nie chciało mi się, sama myśl o tym, że będę musiał czytać tego tyle tekstu, to mnie trochę odpycha. Nie wiem, ja z tego powodu miałem problem z Tormentem, też pamiętam.
No, rozumiem to trochę. Chociaż ja akurat Tormenta uwielbiałem, ale to wiesz, że Disco Elysium dostało wersję nową, w której są czytane teksty.
Wszystkie?
Tak. Ma pełny voice acting nowa wersja, także jeśli to cię odrzuciło, to możesz spróbować jej jeszcze raz. Ale tam na pewno jest dużo
tekstu.
Ale
też nie chcesz słuchać. Nie chcesz przeczytać i przyspieszyć. To jest takie... O!
Mamy za mało czasu na gry, nie akcji.
Trochę tak, trochę jest w tym coś, że mówisz, okej, jak już gram, no to chcę, mam niewiele czasu, więc nie chcę spędzić cały wieczór czytając. W zasadzie wchodzę, czasami miałem coś takiego, że siadałem do grania i wchodziłem do jednego pomieszczenia i wiedziałem, że chyba skończy się wieczór, a ja ciągle będę w tym pomieszczeniu, odkrywając opcje, czytając dialogi. Jest to trochę takie...
No gry się trochę zmieniły. Tak jest. No rozumiem, to nie będę cię szejmował za to, bo trochę cię rozumiem. Ale gry są dobre, tak czy owak. O właśnie, czy mogę się pochwalić, że ten... musieliśmy zmienić trochę naszą ekipę do grania w D&D.
Yes.
Bo część osób potrzebowała przerwy, więc stworzyliśmy nowe postacie. Ja gram teraz sorcererką, która jest drołem.
O, jesteś zły?
Gram złą postacią, tak.
I co robisz wtedy? Łatwiej ci jest grać złą kobietą, nie? Niż mężczyzną paladynem.
Tak, bo grając kobietami, co pomówiłem pewnie o tym już, ale grając kobietami masz takie... Masz większą barierę między sobą a postacią, więc rzadziej przechodzisz na swoje własne zachowanie. Łatwiej ci jest zapamiętać, że grasz kimś innym. Bo grasz kimś...
Rozumiem to dobrze. Rozumiem ten motyw.
Ale nie jest łatwo. Generalnie chciałem zrobić taką postać, która będzie zła, ale która nie będzie próbowała, wiesz, przeszkadzać drużynie przez cały czas.
Jest trudne.
Ale myślę, że jest to możliwe, no bo złe postacie istnieją, nie? Także zakładam, że jeśli ktoś jest użyteczny, to zasługuje na jakąś lojalność.
No najlepiej zrobić takiego półłotra, nie?
No zobaczymy, jak to pójdzie. Jeśli nie będę sobie radził, to zrobię inną postać.
Wiesz, na przykład bardzo mocno, wydaje mi się, że mocno mogą ci pomóc te w alignmenty. Alignmenty, które występują w... O Jezus, w D&D. To będą miały na przykład opisy, jakieś przykłady chaotycznych, złych albo tak. Praworządnych, złych i tak dalej. I to jest bardzo ciekawy motyw, żeby sobie bazować się na tym trochę. Żeby zobaczyć tak przykłady, robię. Zobaczyć trochę jak to działa. To jest fajne.
Przyznam, że właśnie chciałem skorzystać z tego i wybrałem postać praworządną złą, bo po pierwsze praworządna zła postać dochowuje słowa, które daje najczęściej, więc to mi trochę ułatwia, jeśli będę chciał jakby zmusić własną postać do zrobienia czegoś. A po drugie mam jakby zestaw zachowań, jakby całą kulturę drołów, która jest opisana. I wiem, jakie są wartości drołów i dzięki temu mogę się też trzymać tych wartości, kiedy podejmuję decyzję.
Masz na przykład... Tak mocno osadzony w społeczeństwie, że nawet kiedy gra w fikcyjnym społeczeństwie.
Jest to... No, ale alignmenty są pomocne i tyle. Wiadomo, że jest to tylko wskazówka scenar, ale jest to... Wskazówki są po to, żeby korzystać ich jako wskazówki. Dobra. Czas kończyć. Ja mam dzisiaj jeszcze dużo pracy, a jutro wyjeżdżam na urlop.
Dzięki za nagrywanie.
Tak, za tydzień nie nagrywamy, co będzie wielką odmianą po tym, jak nagrywaliśmy przez ostatni miesiąc. Dzięki Mateusz, dzięki za nagrywanie również. Dzięki czat, że byliście tutaj, byliście super. I tyle. To był 246 yes. Odcinek podcastu Inside Baseball i z Wrocławia oraz z Warszawy mówili do was Konrad Okoński przedwakacyjnie.
Oraz Mateusz Żarkowski. O Jezu. Powiew burzy. Mój nadchodzący upalny dzień.
Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com. Jak powiesz tak, to puszczę ci intro.
Jestem gotów, zasuwamy.